W sierpniu miałem serię takich trzech kazań, które zatytułowałem Tolerowane grzechy. I pierwsze kazanie było związane z pychą, drugie było związane z brakiem wstrzemięźliwości, a trzecie było związane z brakiem wdzięczności. I mówiłem o tym, że są to grzechy, które chrześcijanie tolerują w swoim życiu. Często z nich nie pokutują, nie odwracają się od nich. Po prostu one się stały taką ich codziennością. I powiedziałem też wtedy o tym, że co jakiś czas będę chciał wrócić do tolerowanych grzechów i powiedzieć o jakimś kolejnym, który jest naszym, który jest również i moim często problemem. I tak chciałbym zrobić i dzisiaj. I powiedzieć o grzechu, czy o grzechach, które są tolerowane. I wydaje mi się, że w czasach pandemii, kwarantanny, nasza tolerancja na nie się zwiększyła. Jest to grzech zamartwiania się, denerwowania i frustracji. W wielu krajach świata i w historii i dzisiaj też tak się dzieje, że władcy chcą rządzić swoimi poddanymi poprzez trzymanie ich w lęku. Władza w wielu miejscach na świecie dzisiaj i w historii wielokrotnie miała taki pomysł na rządzenie, aby ludzi poddawać lękowi. Bo jeśli lud będzie się bał o swoje życie, jeśli będzie martwił się o jedzenie, jeśli będzie martwił się o bezpieczeństwo, to łatwiej będzie tym ludem sterować. Jeśli lud będzie potrzebował jedzenia, bezpieczeństwa i tych wszystkich innych rzeczy, to też będzie częściej i chętniej słuchał władzy, która będzie mówić o tym, że zapewni im te właśnie potrzeby. Tak działa wiele krajów na świecie. Nie tak jednak jest z Królestwem Bożym. Chrystus nie chce, aby Jego ludzie żyli w strachu. Chrystus nie chce, aby Jego lud żył w poczuciu niebezpieczeństwa czy niepewności. On nie buduje swojej władzy królewskiej na lęku. Jest wręcz przeciwnie. Jednym z głównych wezwań, jakie Jezus kierował do ludzi, było wezwanie mówiące o tym, aby zaufać Jezusowi. Uwierzcie mi, chodźcie za mną, przyjdźcie do mnie. Jezus pragnie, aby Jego lud żył w radości i w pokoju. Nie rządzi nim przez strach i lęk. I zaufanie do Boga objawia się tym, że człowiek w trudnych i bolesnych sytuacjach życiowych nie popada w paraliż, nie popada w bezsilność, nie popada w jakąś taką apatię. Raczej w tych trudnych sytuacjach, chociaż boi się, to jednak ten strach, ta nowa sytuacja prowadzi go do Boga, a nie odciąga go od Boga. Jezus na przykład bał się w ogrodzie Getsemane, więc nie mówię, że ludzie wierzący nie mają się bać. Oczywiście, że się boimy. Oczywiście, że czasami się stresujemy. Pytanie jest o to, co robimy z tym strachem i z tym poczuciem niebezpieczeństwa, które jest w nas. Do czego nas prowadzą te nielubiane emocje? Do czego nas prowadzi obawa? Do czego nas prowadzi to, kiedy nie układa się po naszej myśli? Kiedy mieliśmy jakiś plan, ale on spalił na panewce i dzieje się coś zupełnie innego, na co nie jesteśmy przygotowani. Gdzie wtedy biegnie nasza dusza? Gdzie biegną nasze emocje? Gdzie biegną nasze myśli? Kiedy masz na przykład umówione spotkanie i wyjechałeś wcześniej z domu albo wyszedłeś, i chociaż wyjechałeś wcześniej z domu, to wjeżdżasz w korek. I stoisz tam minutę, 5, 10, 15, niewiele się zmienia i wiesz, że się spóźnisz. To co się dzieje w twoim sercu? Albo kiedy dowiadujesz się, że masz kwarantannę i musisz przesiedzieć 2 tygodnie w domu. Chociaż czujesz się zupełnie dobrze, ryzyko zakażenia było bardzo niewielkie, no ale musisz zostawić swoją pracę, pracować zdalnie z domu, a to już przecież nie jest to samo, będzie znacznie trudniej. Co wtedy pojawia się w moim, w twoim sercu? Albo kiedy dowiadujesz się, że wprowadzane są kolejne obostrzenia, no które jakoś tobie nie pasują, nie zgadzasz się z takim podejściem do sprawy, trzeba anulować kolejne plany, które były poczynione kilka tygodni czy miesięcy temu. Co wtedy czujesz? Albo kiedy dzieci ciebie nie słuchają i trzeba po raz kolejny powtórzyć swoją prośbę, a one, mówiąc kolokwialnie, mają to gdzieś i niespecjalnie są tym zainteresowane. Albo kiedy tracisz pracę z dnia na dzień, a wiesz, że trudno będzie ją znaleźć. Albo kiedy rozbił się twój samochód, czy to z twojej winy, czy przez kogoś, ale jednak nie masz samochodu, nadaje się on do kasacji. Albo idąc w znacznie trudniejsze sprawy, kiedy dowiadujesz się o nieuleczalnej chorobie, która spotkała kogoś bardzo ci bliskiego albo ciebie. Albo kiedy umiera ktoś bliski tobie. Gdzie biegnie twoje serce? Gdzie biegną twoje emocje? Gdzie biegną twoje myśli? Co robisz w takich momentach? Kiedy podnosi się nam ciśnienie, kiedy szybciej zaczyna bić serce, kiedy pojawia się strach, stres, zmartwienie. Możemy pobiec zawsze w jedno z dwóch miejsc. Ostatecznie wylądujemy albo w jednym, albo w drugim. Pierwszym jest Boża chwała i zaufanie do Boga. Drugim jest tolerowany przez nas grzech niewiary, zdenerwowania, zamartwiania, frustracji i rozgoryczenia. A myślę, że bardzo łatwo te grzechy tolerujemy w naszym życiu. Czasami one są wręcz niezauważalne. Przywykliśmy do nich. Nawet z nimi nie walczymy. Po prostu mówimy, że tacy już jesteśmy, że to taki jest nasz charakter. I myślę, że każdy z nas mógłby, gdyby się nad tym zastanowić, wskazać kilku chrześcijan, o których powiedziałby, że chociaż są chrześcijanami, to jednak są to ludzie zawsze rozgoryczeni życiem. Albo że są oni chronicznie sfrustrowani. Taka postawa jest życiem w grzechu. Więc drodzy, zbadajmy swoje serca w tym temacie dzisiaj. Bo my często mówimy o tym, że my oczywiście wierzymy w Boga i wierzymy, że Bóg się o nas troszczy, do momentu, kiedy przyjdzie nam stanąć właśnie w korku. My wierzymy w Boga, ale do momentu, kiedy ktoś nam zajedzie w drogę. I wtedy pokażemy. To pastor Marek kiedyś mówił takie kazanie o tym. Bo my niby wierzymy w Bożą suwerenność nad naszym życiem i że Pan Bóg ma wszystko zaplanowane do momentu, kiedy nie możemy znaleźć miejsca parkingowego. I się denerwujemy i frustrujemy. No Panie Boże, no przecież Ty panujesz nad tym życiem, to załatw mi to miejsce. I zaczyna się użalanie, zdenerwowanie, takie grzeszne zatroskanie i frustracja. A wszystkie one są owocem niewiary. Więc drodzy, pomódlmy się chwilę przed rozważaniem słowa i przejdziemy właśnie do tekstu biblijnego. Panie, dziękuję Tobie za to, że możemy czytać Twoje słowo i za to, że ono jest zawsze aktualne. I Panie, proszę, prowadź nas teraz w czasie tego rozważania. Niech Twój Duch dotyka naszych serc i umysłów. Panie, jeśli naszym problemem jest tolerowanie grzechu, zamartwiania się, denerwowania i frustracji, proszę, pokazuj nam to, abyśmy ten grzech mogli Tobie wyznać, abyśmy w nim nie trwali. Dziękujemy Tobie, Panie, za Jezusa Chrystusa, który jasno nam powiedział, że możemy Tobie zaufać i faktycznie chcemy Tobie ufać. Panie, w czasie tego kazania buduj w nas zaufanie do Ciebie. Jak zawsze, Boże, proszę, nie daj mi powiedzieć niczego, co byłoby nieprawdą albo co nie wynikałoby z Twojego słowa. I bądź uwielbiony w czasie tego rozważania. Amen. Amen. Więc zajrzyjmy do Ewangelii Mateusza, rozdziału 6. To bardzo znany fragment biblijny. Mateusza 6, 24-34. Będę czytał dzisiaj z tłumaczenia Nowego Przymierza. Wybrałem to tłumaczenie na dzień dzisiejszy, bo wydaje mi się, że ten tekst jest trochę lepiej oddany, jest bardziej współczesny i przez to może być dla nas łatwiej zrozumiały. Mateusza 6, 24-34. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co jeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, co się ubierzemy. Oto wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Kontekstem tej wypowiedzi, którą przeczytałem, kontekstem tej wypowiedzi Jezusa, jest seria takich trzech krótkich podobieństw, trzech krótkich takich obrazów, które daje Jezus. Pierwszy z nich znajduje się w wersetach 19-21 i tam jest mowa o tym, aby gromadzić sobie skarby w niebie, a nie na ziemi. Bo skarby w niebie są pewne, tam nikt ich nie ukradnie, tam nie ma moli, które miałyby je zjeść, nie ma tam rdzy, są one czymś pewnym, więc lepiej umieścić swój skarb w niebie i swoje życie prowadzić tak, aby ten skarb tam w niebie odkładać. Drugą taką przypowieścią, czy mini przypowieścią Jezusa jest mowa o zdrowym oku i o ciele, które idzie tam, gdzie patrzy zdrowe oko. To wersety 22 i 23. Jezus mówi, że oko jest lampą całego ciała. I jeśli oko jest zdrowe i zobaczy jakieś miejsce, to ciało może tam w to miejsce, które zobaczyło oko, się udać. Jeśli natomiast oko jest chore, to i całe ciało będzie chore i człowiek nigdzie nie dojdzie. I w końcu trzecia taka mini przypowieść to werset, od którego zacząłem, werset 24, gdzie Jezus mówi o tym, że nie da się służyć dwóm panom. Że człowiek musi się określić, czy żyje dla rzeczywistości wiecznej, czy dla rzeczywistości ziemskiej. Nie możecie służyć Bogu i pieniądzom. Więc mamy takie trzy historie, które mają ten sam wydźwięk. Jezus mówi, musicie się określić, dla kogo żyjecie. Jeśli wasz skarb jest w niebie, to żyjcie tak, aby ten skarb w niebie zdobyć. Jeśli patrzycie na niebo i tam macie zwrócony swój wzrok, to żyjcie tak, aby tam do tego nieba dojść. Jeśli mówicie, że żyjecie dla Boga, to faktycznie żyjcie dla Boga, a nie dla wszystkiego innego, co jest w tym świecie i tym czymś innym są w tym przypadku pieniądze. Po prostu jest to nie do połączenia, to nie zagra ze sobą. I wiele osób, gdyby dzisiaj ich zapytać, nawet w naszym coraz bardziej zeświadczonym mieście, gdyby ich zapytać o Boga, to myślę, że wiele osób powiedziałoby, że owszem, Bóg jest ważny w ich życiu. Że Bóg jest dla nich ważny. Problem polega na tym, że Bóg nie chce być dla nas ważny. Bóg nie chce być dla nas jednym z wielu priorytetów, jakie mamy w naszym życiu. Bóg nawet nie chce być pierwszym spośród wielu priorytetów w naszym życiu. On albo jest dla nas najważniejszy, a wszystko inne jest niżej, albo to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. I to właśnie pokazuje Jezus. Albo ja jestem dla was najważniejszy i wszystko jest dalej, albo to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. To ze sobą nie zagra, nie da się tego wszystkiego połączyć. Nie da się służyć dwóm panom. Musicie wybrać, komu chcecie służyć. I mówię tak szeroko o tym kontekście, dlatego że werset 25 zaczyna się od słowa dlatego. Dlatego. Albo moglibyśmy je zastąpić zwrotem w związku z tym. Więc jest to łącznik pomiędzy tym, co wcześniej i tym, co później. Więc Jezus najpierw daje takie trzy mini przypowieści o tym, że człowiek musi się zdecydować, komu chce służyć, po czym dodaje, w związku z tym chcę wam coś powiedzieć. I mówi, w związku z tym, jeśli wy chcecie żyć dla Boga, jeśli macie swój skarb w niebie, jeśli patrzycie na wieczność i do niej chcecie zmierzać, w związku z tym przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Jeśli wybraliście, że chcecie żyć ze mną, jeśli chcecie żyć dla mnie, jeśli chcecie żyć dla wieczności, w związku z tym przestańcie martwić się o to, co ziemskie. I wybrałem ten przekład Nowego Przymierza, dlatego że tu jest użyte słowo martwić się. Biblia Warszawska, z której zazwyczaj czytamy, ma słowo troszczyć się. To wydaje mi się, że dzisiaj słowo troszczyć się ma też taki wymiar pozytywny, że troszczyć się oznacza zabiegać o coś. Ja na przykład swojej starszej córce mówię często o to, aby ona się zatroszczyła o swoją młodszą siostrę, aby się nią zaopiekowała. Martwienie się jest raczej, ma taki negatywny wydźwięk. Dlatego też wybrałem ten przekład. Więc na potrzeby tego kazania załóżmy, że słowo troszczyć się oznacza takie pozytywne zabieganie o coś, a martwienie się oznacza takie negatywne podejście prowadzące do strachu, do przerażenia, w końcu do frustracji. Zamartwianie się, kilka razy pojawia się to słowo przetłumaczone tutaj jako zamartwianie w Nowym Testamencie. Jednym z takich słynnych fragmentów jest Ewangelia Łukasza, rozdział 10, wersety 38-42, kiedy Jezus odwiedził Martę i Marię. Łukasz przekazuje nam następującą relację. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Więc Jezus odwiedził dom Marty i Marii, w którym był dosyć częstym gościem. Przyszedł tam ze swoimi uczniami, bo jest napisane, że gdy tak wędrowali, więc to pewnie Jezus i Jego uczniowie, weszli do tego domu i Marta jako dobra gospodyni chciała się zatroszczyć o to. Pewnie nie spodziewała się ich przyjścia. W jakiś sposób ją to zmartwiło. Zaczęła może pobiegła do sąsiadów po mąkę i cukier. Może zaczęła jakiś posiłek przyrządzać. Może zobaczyła, że trzeba szybko posprzątać w dużym pokoju. No bo przyszli goście, trzeba się o to zatroszczyć. Maria natomiast usiadła u stóp Jezusa i słuchała tego, co On ma do powiedzenia. I Marta przybiega z takim wyrzutem do Jezusa i mówi: Panie, czy Ciebie to nie obchodzi, że ja tutaj pracuję, że ja się staram, że ja zabiegam, że ja się martwię, żeby Was dobrze przyjąć, a ta Maria nic nie robi, tylko siedzi i słucha tego, co Ty masz do powiedzenia. I myślę, że Marta musiała się mocno zdziwić, kiedy Jezus jej powiedział: Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część. Jezus mówi: nie chodzi o to, żeby coś robić, żeby się narobić, żeby się zamartwiać. Chodzi o to, żeby przyjść do mnie i usiąść u moich stóp. To jest przeciwieństwo zamartwiania się w tym fragmencie. Jeszcze jeden przykład nowotestamentowy. W liście do Filipian w 4 rozdziale apostoł Paweł zapisał chyba taki słynny werset, w którym mówi: przestańcie martwić się o cokolwiek. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Przestańcie się martwić i zamiast tego módlcie się i proście z wdzięcznością, to jest bardzo ważne słowo w tym wersecie, z wdzięcznością przedstawiając swoje potrzeby Bogu. I kiedy my mówimy komuś nie martw się, to chcemy go po prostu zachęcić. Chcemy zaproponować jakieś rozwiązanie. Nie martw się, pastorze, masz dobrych lekarzy, oni pomogą tobie w chorobie. Chcemy kogoś wesprzeć. Nie martw się, znajdziemy dobry pomysł na to, coś wykombinujemy. Ale kiedy Pan Bóg w swoim słowie mówi nie martw się, to nie jest to jakaś zachęta, raczej to brzmi jak taki moralny nakaz. To nie jest zachęta, to jest nakaz. Moją wolą, Pan Bóg mógłby powiedzieć, jest to, abyście się nie martwili. W związku z tym można powiedzieć, że zamartwianie się jest grzechem, który myślę, że często tolerujemy, a ja na pewno w naszym życiu. Wracając do Ewangelii Mateusza i 6 rozdziału. W tych 11 wersetach, które przeczytałem, Jezus daje takich kilka powodów, które świadczą o tym, że jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, jeśli Bóg jest naszym Ojcem, to nie powinniśmy się martwić. Jest 5 takich powodów, ja tutaj widzę i krótko je omówię. Po pierwsze, Jezus mówi w wersecie 25: przestańcie martwić się o życie, bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Więc Jezus po pierwsze mówi, w życiu nie chodzi o to, aby się najeść, chociaż jest jedzenie niezbędne do przeżycia. I ciało zostało nam dane nie po to, aby się ładnie ubrać, chociaż odzienie jest bardzo ważne. I chociaż najedzenie się i ubranie się jest bardzo ważne, to one nie są sednem życia. Życie nasze i ciało nasze zostało nam dane nie po to, aby na ziemi nam się dobrze wiodło, ale po to, aby szukać czegoś większego, aby szukać życia wiecznego. Jeśli będziemy przywiązywać dużą uwagę do pokarmu i ubrania, które reprezentują te ziemskie potrzeby, to zaczniemy tracić z oczu sens naszego życia. Znacznie ważniejsze potrzeby, którymi jest poświęcenie się dla Boga. Więc Jezus mówi, nie troszcie się, nie martwcie się o to, bo życie jest czymś więcej niż wasze ziemskie potrzeby. To jest jego pierwszy argument. W życiu chodzi o coś więcej niż tylko to, co ziemskie. Po drugie, w wersecie następnym, w wersecie 26, Jezus mówi: zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Popatrzcie na ptaki, stworzenia znacznie mniej ważne niż wy w oczach Bożych. A Bóg troszczy się o każdego z tych ptaków. Czy tym bardziej nie zatroszczy się o was? I na ostatnim kazaniu śpiewałem piosenkę dla dzieci. Dzisiaj też chciałbym jedną przypomnieć. Jest taka piosenka, której uczyłem się będąc na szkółce niedzielnej i towarzyszy mi ona całe moje życie. I ostatnio uczyłem tej piosenki moje dzieci. Ci, którzy z was, którzy chodzili na szkółkę niedzielną, na pewno ją znają. Wróbelki małe kocha Bóg, od zguby chroni je. A jeśli ptaszki kocha Bóg, on kocha także mnie. On kocha mnie, on kocha mnie, ja wiem, on kocha mnie. Bo jeśli ptaszki kocha Bóg, on kocha także mnie. Taka prosta piosenka, że wróbelki małe kocha Bóg, więc kocha także mnie. Uczymy tego nasze dzieci, ale czy sami faktycznie w to wierzymy? Bo wydaje mi się, że często zapominamy. I warto dodać, ten fragment oczywiście nie jest usprawiedliwieniem lenistwa czy apatii, czy zachętą do tego, aby zamknąć się w domu na cztery spusty i czekać, aż nasze problemy samoczynnie się rozwieją. Jezus mówi o tym, że to Bóg karmi ptaki, ale jak on je karmi? No tak, że ptaki wstają wcześnie rano, wyfruwają ze swoich gniazd, lecą na poszukiwanie pożywienia, zdobywają to pożywienie dla siebie, dla swojego potomstwa, przynoszą je do gniazda i tak dalej, i tak dalej. Więc one to robią, owszem, ale Jezus mówi, to Pan Bóg za tym stoi. To Pan Bóg się o nie troszczy. W jaki sposób my, w jaki sposób o nas się Pan Bóg troszczy? No w taki sam. Idziemy do pracy albo szukamy tej pracy, uczciwie pracujemy, zarabiamy na swoje utrzymanie. Ten fragment nie mówi o tym, że my nie mamy pracować. Ten fragment mówi o tym, że my nie mamy się martwić, ale ufać Bogu. Chrześcijanie mają być wolni od zamartwiania się, a nie od pracy, odpowiedzialności czy troszczenia się o to, co dał nam Bóg. Więc po pierwsze, Jezus mówi, życie to jest coś więcej niż te ziemskie sprawy, niż jedzenie i ubranie. Po drugie, Bóg się troszczy o wróble, tym bardziej zatroszczy się o was. Po trzecie, werset 27, kto z was pomimo ciągłej troski może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? Trzeci argument to, i tak nie mamy wpływu na wiele rzeczy związanych z naszym życiem. Są one po prostu od nas niezależne. Po co się zatem zamartwiać o to, na co nie mamy wpływu? Skoro życia sobie nie wydłużymy, nawet o godzinę z własnej woli, co najwyżej stresując się skrócimy sobie to życie, no to po co się martwić? To jest trzeci argument. Argument czwarty, wersety 28 i 30. A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przypychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie bardziej zadba o was? Czy nie bardziej zadba o was? Więc ten czwarty argument to nie jest obietnica, w której Jezus zapewnia nas o tym, że Bóg nas zaopatrzy w najmodniejsze ubrania. Raczej Jezus pokazuje, że Bóg da nam takie ubranie, spełni takie nasze potrzeby, abyśmy mogli wywiązać się z zadania, które On nam powierza. Dla Salomona były to szaty królewskie. Dla Jana Chrzciciela była to sierść wielbłąda, po to, aby wypełniły się na nim proroctwa starotestamentowe. Dla Jezusa była to tkana, jakaś suknia, mówi Biblia Warszawska, jakaś tkana tunika, o którą żołnierze mogli rzucić losy, aby również wypełnić proroctwa co do tej szaty. Dla apostoła Pawła był to gruby zimowy płaszcz, aby mógł ogrzać się w więzieniu i prosi on Tymoteusza, aby ten mu przyniósł ten płaszcz, który zostawił w Troadzie. Bóg zatroszczy się o odpowiednie ubranie dla ciebie. I myślę, że w tym wersecie nie chodzi wcale tylko o ubranie. Ale Bóg zatroszczy się o to, abyś miał to, czego potrzebujesz, aby wypełnić Jego wolę w swoim życiu. Po piąty argument Jezusa, werset 32, ostatni argument. Oto wszystko kłopoczą się narody. Oto wszystko kłopoczą się narody. Czyli martwienie się rzeczami tego świata stawia nas na równi z niewierzącymi. I pokazuje to też, że nasze szczęście i radość znajdujemy w tym, w czym znajdują je ludzie, którzy z Bogiem nie mają nic wspólnego. My jesteśmy wezwani, by nie upodabniać się do tego świata, a nie aby martwić się o to samo, o co martwi się ten świat. Więc zbytnia troska o ziemskie rzeczy pokazuje, że jesteśmy daleko od Boga i zaufania do Niego. Jezus dodaje, wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. On wie. Więc 5 powodów Jezusa, aby się nie zamartwiać. Są w życiu ważniejsze sprawy niż jedzenie i ubranie. Bóg troszczy się o mniejsze stworzenia, takie jak ptaki, tym bardziej zatroszczy się o swoje dzieci. Od zamartwiania się nic dobrego się nie wydarzy. Na niektóre sprawy po prostu nie mamy wpływu. Bóg da ci to, co będzie dla ciebie odpowiednie. I martwienie się i zabieganie o ziemskie rzeczy stawia nas w jednym rzędzie z niewierzącymi. Drodzy, czy przemawiają do was te argumenty? Jeśli nie, to innych nie ma. To są argumenty Jezusa. One muszą nam wystarczyć. Mam nadzieję, że nas przekonują. Mnie tak. Skąd bierze się to wszystko? To nasze zamartwianie się. To nasze denerwowanie się. To frustrowanie się, że czegoś nie mamy, a powinniśmy mieć. Werset 30 mówi, że skoro Bóg przyozdabia tak te piękne kwiaty, czy tym bardziej nie zadba o was, o ludzie małej wiary? O ludzie małej wiary. Więc korzeniem zamartwiania się jest brak wiary. Jeśli jest jedna rzecz, której Jezus szukał w człowieku, gdy chodził po ziemi, to była to właśnie wiara w Niego. Wiara oznaczająca zaufanie. Zaufanie w to, że On ma moc, że On jest w stanie uczynić wszystko, co najlepsze, że On się zatroszczy. Czy Jezus dzisiaj nie szuka tego samego i w nas? Czego szukał w ludziach, chodząc 2000 lat temu po ziemi? Myślę, że tak. I wiara, nie mówię o wierze jako umysłowym zgodzeniu się z tym, że On istnieje. Raczej mam na myśli wiarę, która jest praktyczna, która jest aktywna. Wiara, która wiąże się ze stawianiem kroku i zaufaniem do Boga, że chociaż ja nie rozumiem, chociaż ja nie wiem, to jednak Boże, wierzę, że Ty wiesz, co należy zrobić, więc idę za Tobą. Idę w nieznane, bo to Ty mnie prowadzisz. I ten grzeszny rodzaj zamartwiania się świadczy o tym, że my często nie wierzymy Bogu. Jeśli my nie wierzymy Bogu, nie ufamy Mu, to myślę, że można by to też nazwać praktycznym ateizmem. Czyli wierzymy tylko tak filozoficznie. Wierzę w swoim umyśle w to, że Bóg jest, ale w praktyce życia jednak wcale Mu nie wierzę. Więc filozoficznie może i ja jestem wierzący, ale praktycznie to ja jestem ateistą. Apostoł Piotr napisał w 1 Piotra 5:7: wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Albo wszelkie swoje zmartwienie zrzućcie na Niego, gdyż to On troszczy się o was. Te fragmenty wyraźnie mówią nam o tym, że Bóg naprawdę o nas zabiega. Że jeśli powierzymy Mu swoje zmartwienia, to On chętnie je na siebie weźmie. Że ja nie zatrzymuję swoich zmartwień dla siebie, ale ja przychodzę z nimi do Boga. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do was wasze dziecko i mówi wam tak. Mamo, tato, nie wierzę ci. Po prostu tobie nie ufam. Coś wydarzyło się w moim życiu trudnego, ale nie wierzę, że ty jesteś w stanie mi w tym pomóc. Ja muszę sobie sam poradzić. Zresztą ja sobie nawet o tym nie będę mówić, bo po co? Tyle mam na głowie. Gdyby moje dzieci tak mi powiedziały, no to czułbym się strasznie jako rodzic. Ale czy my tak samo nie mówimy do Boga, kiedy po prostu nie potrafimy Mu zaufać w naszej codzienności? Jeśli brak ci tej wiary, brak ci tego zaufania, to módl się o to. Po prostu się módl. Tak jak ojciec, który przyniósł swojego syna opętanego przez demona do Jezusa i powiedział: wierzę, że Ty możesz go uzdrowić, wierzę, ale pomóż niedowiarstwu memu. I myślę, że tak często jest z nami. Panie, ja wierzę w Ciebie, rozumiem, ale jakoś w sercu no nie czuję, że Ty masz o mnie staranie. Panie, wierzę, ale pomóż niedowiarstwu memu. Jeśli potrzebujesz tej modlitwy, módl się o nią. Módl się tą modlitwą. Pan Bóg z pewnością wysłucha tej modlitwy. On zatroszczył się o nasze zbawienie. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Zatroszczył się o nasze zbawienie. Dlaczego nie miałby się zatroszczyć o naszą codzienność? Zatroszczył się o nas, widział nas przed założeniem świata, widział nas w naszych grzechach i zatroszczył się o nasze zbawienie 2000 lat temu na krzyżu. Dlaczego nie mielibyśmy Mu zaufać w kwestii naszej codzienności, skoro ufamy w kwestii zbawienia? I przytaczałem przed chwilą werset z listu do Filipian 4:6. Przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Ale to jest pierwsza część wypowiedzi. Jest też druga. To jest nakaz, a związana jest z tym obietnica w wersecie 7. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Jeśli zaufamy Chrystusowi i powierzymy Mu swoje troski i zamiast zamartwiać się, będziemy przychodzić do Niego, to mamy obietnicę nie tego, że On natychmiastowo odpowie. Nie tego, że On spełni nasze zachcianki, ani nie tego, że On się podpisze pod naszym planem na rozwiązanie sytuacji. Mamy znacznie wspanialszą obietnicę. Mamy obietnicę tego, że On da nam pokój, który jest ponad wszelki rozum. Jeśli brak Tobie wiary, módl się o nią. Jeśli brak Tobie pokoju, módl się o ten pokój. Powierzaj prośby swoje Bogu, a On obdarzy cię pokojem. I nastawienie chrześcijanina to nie zamartwianie, które wywodzi się z niewiary i prowadzi do strachu, zdenerwowania i frustracji. Nastawienie chrześcijanina to jest zaufanie do Boga, które objawia się w modlitwie i które rodzi pokój ponad wszelki rozum w naszych sercach. Takim ciekawym przykładem tego wszystkiego myślę, że jest nasz Pan Jezus Chrystus. Pamiętacie Go, Jego modlitwę w ogrodzie Getsemane? Kiedy On klęcząc bał się niesamowicie. Tam anioł został posłany, aby Go wspierać. Jego uczniowie mieli Go wspierać, chociaż wiemy, że z tego się słabo wywiązali. Czytamy, że Jego pot był jak krople krwi. To jest opis medyczny, tego można znaleźć w internecie na przykład, gdzie jest opisane to tak, że jeśli człowiek przeżywa straszny stres i bardzo się boi, to pękają mu naczynia krwionośne, podskórne i krew wypływa razem z potem na zewnątrz. Dzieje się to w przypadkach skrajnego strachu i stresu. I to czytamy o Jezusie. Więc On bał się niesamowicie. I potem modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Jeśli możliwe, Panie, zmień swoje plany. Jeśli możliwe, zrób coś, aby to mnie ominęło. A potem dodaję, ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Ale być może, Panie, Ty, Panie, na pewno wiesz najlepiej. Jeśli ja mam tym iść, to chcę iść. Twoja wola, nie moja, niech się stanie. Co było owocem tej modlitwy? Od momentu, kiedy pojmano Jezusa w ogrodzie Getsemane, do momentu ukrzyżowania, jeśli coś widać w Jego postawie, to jest to pokój ponad wszelki rozum. Jezus postawiony przed Sanhedrynem, fałszywie oskarżany, u Heroda, u Piłata, biczowany, obśmiewany, założono mu koronę cierniową, niesie belkę krzyża, do której sam zostanie za chwilę przybity. Co widać przez cały czas w Jego postawie? Pokój ponad wszelki rozum. Chrześcijanin nie jest tym, który się nie boi. Chrześcijanie boją się. Chrześcijanin jest tym, który mówi: Ojcze, Twoja wola niech się dzieje. Proszę, obdarz mnie pokojem ponad wszelki rozum. I fragment skazania na górze kończy się następującymi słowy. Od 31. Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść i co będziemy pić i w co się ubierzemy. Oto wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Nasz Ojciec wie, czego potrzebujemy. I Jezus mówi, zamiast martwić się o to, szukajcie Królestwa Bożego. Zamiast się denerwować i frustrować, szukaj Królestwa Bożego. Szukać Królestwa Bożego to pragnąć wejść do tego Królestwa. To troszczyć się o Jego sprawy. To żyć tak, aby nasz skarb prawdziwie odłożony był w wieczności, gdzie złodziej nie kradnie i mól nie pożera. To żyć na ziemi w taki sposób, aby gromadzić sobie nagrodę nie tutaj na ziemi, ale zbierać ją na wieczność. Szukać Królestwa Bożego w trudnościach to myślę, że bardzo proste zastosowanie. To są małe, codzienne rzeczy. Szukanie Królestwa Bożego zaczyna się od tego, że kiedy człowiek rano się budzi, to modli się i dziękuje Bogu za to, że ten dał mu kolejny dzień życia. Daj Boże, kolejny dzień zdrowia. Że człowiek, kiedy się budzi, to zagląda najpierw do Pisma Świętego, a nie do tego, co się dzieje w wiadomościach i na Facebooku. To od tego się zaczyna szukanie Królestwa Bożego. To są bardzo proste rzeczy. Że człowiek w niedzielny poranek jest nastawiony na to, że weźmie udział w spotkaniu ludzi wierzących. Jeśli nie może być tutaj, weźmie w nim udział przez internet, ale że jest to priorytet. Od tego się zaczyna szukanie Królestwa Bożego. A szukanie Jego sprawiedliwości to po prostu życie tak, aby podobać się Bogu. To To okazywanie miłości tym, którzy nas prześladują. To modlenie się o tych, którzy nam bluźnią. To troska o to, aby okazać praktyczną miłość temu, komu spotykam na co dzień. Nasz Ojciec wie, czego potrzebujemy. My nie jesteśmy wezwani do zamartwiania się. My jesteśmy wezwani do szukania Królestwa Bożego. A wszystko inne będzie nam dodane. Bo cóż innego mamy w alternatywie, jeśli nie szukać Królestwa Bożego? Co innego jest w alternatywie? Zamartwianie, narzekanie, frustrowanie, czyli grzech. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Nie martw się o jutro. Skup się na tym, co jest do zrobienia dzisiaj. Na wykorzystaniu łaski, którą Jezus dał dzisiaj Tobie. A jutro będą nowe problemy, ale jutro też będą nowe łaski. Skup się na tym, co jest dzisiaj. Przechodząc do zastosowania i do końca, do wniosków. Drodzy, Jezus nie jest królem, który rządzi swoim ludem przez strach. Wręcz przeciwnie, On pragnie, aby Jego ludzie odznaczali się radością i pokojem. Pokojem ponad wszelki rozum. Tak jak Maria, usiądźmy u stóp Jezusa, słuchając tego, co On ma nam do powiedzenia, zamiast biegać i troszczyć się o swoje potrzeby. Ufajmy, módlmy się o przyjęcie Bożej woli, módlmy się o to, aby On nam dodał wiarę, jeśli nam jej brak i módlmy się o pokój ponad wszelki rozum. Jezus dał nam 5 powodów, aby się nie zamartwiać, jeśli Bóg jest naszym Ojcem. Po pierwsze, są rzeczy ważniejsze w życiu niż jedzenie i ubranie. Po drugie, Bóg troszczy się o najmniejsze stworzenia, takie jak ptaki, tym bardziej zatroszczy się o nas. Po trzecie, od zamartwiania się nic dobrego się nie wydarzy. Na niektóre sprawy po prostu nie mamy wpływu. Po czwarte, Bóg da Ci to, co będzie dla Ciebie odpowiednie. Po piąte, martwienie się i zabieganie o ziemskie rzeczy stawia nas w jednym rzędzie z niewierzącymi. Zamiast tego szukajmy Królestwa Bożego. Szukajmy Go w codzienności, w codziennych obowiązkach chrześcijanina. A jeśli Bóg nie jest Twoim Ojcem, bo to są obietnice dotyczące Bożych dzieci. Jeśli Bóg nie jest Twoim Ojcem, jeśli dostrzegasz, że nie ufasz Mu w codzienności, a co gorsza, nie ufasz Mu w kwestii swego zbawienia, to zmień to jeszcze dzisiaj. To zawołaj do Niego w modlitwie. To powiesz Mu swoje życie. To wyznaj Mu swoje grzechy. To zapoznaj się z treścią Ewangelii o zbawieniu z łaski przez wiarę. Opamiętaj się z grzechu i naśladuj Jezusa. Idź za Nim. Całość zakończę 3 wersetami z listu do Hebrajczyków, 3 rozdziału. Hebrajczyków 3, 12-14. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Więc drodzy, uważajmy, aby nie mieć niewierzącego serca, zatroszczmy się o dzisiaj, porozmawiajmy z innymi, bo tu jest mowa o wspólnocie. Skoro staliśmy się współuczestnikami Chrystusa, zachowajmy pierwotną ufność, nie tolerując w naszym życiu grzechu niewiary, zamartwiania się i frustracji. Amen.